Krzysztof Florczykowski, rocznik 53. Pracował jako milicjant w Wydziale Ruchu Drogowego w Białymstoku. W 1981 roku był założycielem i przewodniczącym Związku Zawodowego Funkcjonariuszy MO Garnizonu Białystok. Zwolniony ze służby, uczestniczył w akcjach protestacyjnych o rejestrację związku.
Społeczeństwo zaczęło po prostu już tak jakoś takim bardzo krytycznym okiem już jednak spoglądać na milicję. Najbardziej się to odbijało na tych pierwszoliniowych funkcjonariuszach milicji, którzy sprawowali na ulicy, w radiowozie, pieszo i tak dalej służbę. To nie obchodziło przełożonych. No i cierpieliśmy do pewnego momentu. Powiadano u nas, że no dokąd będzie się bezpieka wysługiwać nami umundurowanymi funkcjonariuszami. I postanowiliśmy w rozmowie, najpierw to w rozmowie bardzo cichej zresztą, zorganizować jakiś ruch w środku, ruch związkowy oczywiście. My wiedzieliśmy doskonale i zdawaliśmy sobie sprawę tego, że organa MO i SB są ramieniem zbrojnym partii. No musiał to ktoś wziąć na siebie. Że los pokierował tak, że to spadło na moją osobę. Dobrze, bardzo dobrze. Powtórzyłbym to 1000 razy. Oczywiście pierwsze takie spotkanie tych niezadowolonych odbyło się na ulicy 27 lipca, gdzie mieściły się zmotoryzowane oddziały milicji obywatelskiej, czyli te popularne, znienawidzone ZOMO. I zebrało się tam kilkudziesięciu policjantów. To było zebranie podstawowej organizacji partyjnej, bo wtedy nie chodziło nam o jakieś łamanie sojuszy, występowanie przeciwko komu. Nie, chodziło nam o typowe zabezpieczenie podstawowych praw funkcjonariusza milicji obywatelskiej i doprowadzenie do sytuacji, żeby milicja obywatelska zajmowała się tymi zadaniami, do których została powołana. Żadne inne wysługiwanie się funkcjonariuszami milicji do rozpędzania tłumów, tak dalej, do jakichś konkretnie rozgrywek politycznych. I w tym kierunku żeśmy rozmawiali. I tylko powstał jeden dylemat, tak, w jaki sposób dostać się jako wiarygodny do struktur Solidarności, przynajmniej do zarządu regionu, w jaki sposób. Wziąłem to na siebie. Pamiętam moje pierwsze spotkanie z przedstawicielami, to był tak sekretarz zarządu regionu, pan Kazimierz Kamiński, Kazio, i był świętej pamięci Pietkiewicz. Oni pierwsi spotkali się ze mną w restauracji i tam wyznaczyliśmy sobie takie konspiracyjne spotkanie w dzień, ale ten lokal to obstawiony był przez moich kolegów, którzy byli wolni od służby po cywilnemu. Oczywiście leczyliśmy się z taką ewentualnością, że już Służba Bezpieczeństwa mogła ubiec nas, wiedząc o tym. Okazało się, że nie wiedziała. Pierwszy raz chyba MO ubiegło SB. Pan Pietkiewicz i Kamiński byli okropnie zdziwieni. W wyniku tych naszych następnych spotkań, no niestety informacja przedostała się do Służby Bezpieczeństwa. Na jedno z takich spotkań z jednym z członków zarządu, doktorem Łuczyckim, udało się dwóch funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Jeden prawdopodobnie został przez doktora Łuczyckiego rozpoznany jako Opaliński. Podszyło się pod nas, pod nasze osoby, konkretnie pod nasze nazwiska, ale dzięki czujności doktora Łuczyckiego no nie udał się im ten manewr. Za kilka dni, kiedy doktor Łuczycki zobaczył nas na oczy, jak wygląda Florczykowski, jak wygląda Radzicki, no to się uśmiał. Od tej pory już wiedzieliśmy, że jesteśmy nagrywani, inwigilowani, śledzeni i w pracy również, bo to jeszcze pracowaliśmy po prostu tak. Już wówczas, jako funkcjonariusz w ruchu drogowym, rozwoziłem biuletyny Solidarności, odezwy Solidarności, nasze, związkowe również jakieś tam, po komisariatach na terenie województwa. Radiowozem milicyjnym, tak. Chłopcy bardzo to chętnie czytali. Natomiast któryś z komendantów komisariatu gdzieś tam zameldował, no niestety, i pozbawiono mnie radiowozu, żebym więcej nie rozwodził. Tak. Chodziło przede wszystkim o to, żeby nas załatwić, rozpłynić, umydlić, żeby to jakoś tak tego. To spotkanie na ulicy Stalingradzkiej w Warszawie to również było zebranie podstawowej organizacji partyjnej, poszerzone o delegatów czy o członków organizacji partyjnych z innych jednostek milicji obywatelskiej. Mieściło się to w ramach i kierownictwo służbowe nie mogło za wiele po prostu gdzieś tam nas pogonić, no bo jak to? Kierownictwo służbowe rozgania zebranie partyjne, no jakoś tak to brzmiało bardzo dziwnie. Doszła do nas informacja, że przeciwko nam, zebranym, wysłano kilka samochodów jednostek tych nadwiślańskich celem rozpędzenia nas. Powiedzieliśmy, bardzo wielu moich kolegów z Polski, mówię, dobrze, jeżeli oni przyjadą z bronią, my też mamy, dojdzie do strzelaniny. W tym czasie byliśmy troszeczkę wystraszeni, fakt, trzeba powiedzieć, byliśmy wystraszeni. żeby nie były jakieś ofiary, i zdecydowaliśmy się poinformować wszystkie możliwe ośrodki prasy, mass media światowe. Ale to zleciały się momentalnie. Wówczas doszło do wyboru ścisłego prezydium ogólnokrajowego, do którego również ja jako delegat w garnizonu Białystok trafiłem. Doszło do złożenia petycji do marszałka Sejmu, to musieliśmy złożyć swoje podpisy na tym. Domagaliśmy zarejestrowania się niezależnych samorządnych związków zawodowych funkcjonariuszy MO. Kiedy po prostu wróciłem już do Białegostoku, zostałem natychmiast wezwany do komendanta wojewódzkiego, pułkownik Sylwester Rogalewski. Powiedział do mnie wprost, mówi, słuchaj, widzę, że jesteś bardzo aktywny, mówi, w tym wszystkim, ale czy przypadkiem nie przesadziłeś, mówi. Powiem krótko, daję ci służbowy swój samochód, jutro jedziesz do Warszawy, do Sejmu, spod tej petycji wykreślasz swoje nazwisko, wracasz do Białegostoku, docenię ten twój krok, zostaniesz awansowany. No więc ja zdecydowanie odmówiłem, powiem, panie komendancie, no, ja w życiu czegoś takiego nie mogę zrobić, bo gdybym zrobił, co by powiedzieli koledzy? I po kilku dniach, pamiętam, przyjechał do mnie kolega mój z wydziału, mówi, słuchaj Krzychu, wołają cię kadry. Był wówczas naczelnikiem kadr pułkownik Kruszniewski. No był to na tyle cwany facet, który po prostu nie chciał uczestniczyć w tym i puścił po prostu takiego bierny, mierny, ale wierny kapitana Buchowca, który po prostu rozmowę zaczął do mnie w ten sposób. No i towarzyszu, ja mówię, przepraszam bardzo panie kapitanie, towarzyszem już nie jestem. A to przepraszam. No to proszę pana, a dlaczego to pan nas nie powiadomił wcześniej, że pan ma rodzinę w Szwecji, że pan ze Szwecji otrzymuje paczki. Ja wiem, gdybym otrzymał, na pewno bym powiadomił. No ale to chodziło przede wszystkim, żeby jeszcze mi dopiec na koniec. Ja mówię, w takim razie, panie kapitanie, proszę czynić to, co pan ma do wykonania. No to właśnie ja tutaj na zasadzie artykułu 65, ustęp 1 i tak dalej, dla dobra służby zwalniam was z resortu. Ja mówię, dziękuję serdecznie. Ale, mówi, macie wielkie szczęście, dlatego że ten przepis, mówi, chociaż to niesłusznie, no ale ja nic na to nie poradzę, bo jeszcze przez rok czasu będziecie otrzymywać pobory, chociaż już nie będziecie u nas pracować. Ja więc dziękuję serdecznie, panie kapitanie, na działalność związkową mi się przydadzą. Także tu go trafiło okropnie. Zostałem zwolniony już z tego momentu, już zacząłem po prostu w sposób oficjalny już, nawet wręcz demonstracyjny, współdziałać z zarządem regionu. Otrzymaliśmy swoje pomieszczenie jakby na działalność opiekuna z ramienia zarządu regionu i już poświęciliśmy całkowicie w wydawaniu naszych ulotek, odezw. Ja czułem się taki zaszczycony jakby również Andrzej Radziecki, dlatego że ci ludzie po prostu zawierzyli nam, że pomimo, że oni nam się wpiszą, każdy musiał własnoręcznie swoje imię, nazwisko umieścić na liście. I to była jego ta deklaracja bez żadnego podpisywania jakiejś treści innej. Nam tyle tylko wystarczyło. To była lista konspiracyjna i nazwiska również konspiracyjne. Po prostu garnizon białostocki wówczas liczył około 500 nazwisk takich. Ja mówię cały garnizon. Oczywiście Służba Bezpieczeństwa ją usilnie tę listę szukała. Jej nie było w Białymstoku, dlatego może jej nie znalazła.
Koleżanki i koledzy delegaci, zgodnie z zaproszeniem wystosowanym przez nasz zjazd jest obecna na sali obrad delegacja Komitetu Założycielskiego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, którą w tej chwili serdecznie witam. Historia ruchu założycielskiego Związku Zawodowego MO jest bardzo krótka. 26 maja 1981 roku w Warszawie uchwałą zebrania partyjnego powołano tymczasowy Komitet Założycielski Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Liczba funkcjonariuszy popierających nasz ruch przekraczała 40 tysięcy. Prosimy o społeczne poparcie naszego ruchu założycielskiego, a w szczególności o pomoc w rejestracji naszego związku zawodowego.
Nie, związek jednak nie został zarejestrowany, bo przeszkodziło temu ogłoszenie stanu wojennego. Z tym, że zanim doszło do ogłoszenia stanu wojennego, podjęliśmy jeszcze jedną próbę, którą chcieliśmy wymóc dokonania rejestracji. Zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie głodówki, strajku głodowego na terenie stoczni imieniem Warskiego w Szczecinie. generał Jaruzelski ogłosił stan wojenny. Naprawdę stoczniowcy nie widzieli po prostu co z nami. Ta nasza grupa głodujących już była jakaś bardzo nieliczna, no ale była. Powstał taki pomysł, że jest ukończony na Redzie statek dla linii szwedzkich, że po prostu wejść na niego, no i odpłyniemy. Tylko gdzieś tam stoczniowcy Warskiego mieli znowu swoje jakby wejścia. Czy oni tą informację uzyskali od Straży Granicznej Wojskowej i tak dalej, nie mam pojęcia, nawet nie dociekałem, ale już Reda była obstawiona przez okręty podwodne rosyjskie. Oni są zdolni nawet storpedować po to, żeby was posłać na dno. Rzeczywiście byliśmy wystraszeni. Pierwszy odruchowy pomysł to było no, uciekać z Polski, no ale w końcu doszliśmy do wniosku, że niestety wracamy do swoich miejscowości. No i przyjechaliśmy do Białegostoku już, spotkałem swoją żonę zapłakaną. No mówi, byli po ciebie, mówi, o północy przyszli. Ja nie chciałem puścić, bo krzyczeli, że to milicja, więc żona mówi, milicja to nie przychodzi o północy, tak jak bandyta się włamuje, tylko przychodzi albo w dzień, albo co najmniej rano, jeżeli chce kogoś zamykać. Słyszy po drugiej stronie drzwi potężny łoskot, trzask łamanych drzwi, w ręku łom, bandycki typowy, taki złodziejski łom i wpadają do domu, tak. I gdzie mąż, tak dalej, i nie ma, nie znajdziecie. No to mówię, w szafie, dziecko gdzieś tam, ten młodszy akurat 3,5 rok spało w łóżeczku, to specjalnie jego, czy ja gdzieś właśnie pod łóżeczkiem, nie tego, no. Ale to wiadomo, to była typowa ubecka złośliwość, tak. I zostawili wezwanie, postanowiłem jednak zgłosić się do komendy wojewódzkiej. Zszedł do mnie funkcjonariusz służby, wprowadził mnie. Do tej chwili nie mogę przypomnieć, kto to był przynajmniej. Okazał mi tą decyzję o internowaniu. Kazał mi wyjść na korytarz. Wszedłem na korytarz, a zaraz zostałem skuty kajdankami, co przecież prawo wyraźnie zabraniało. No i zaraz mnie tam gdzieś odwieziono do aresztu śledczego na Kopernika. Oczywiście na Kopernika, jak mnie przywieziono, to spotkałem późniejszego na przykład wojewodę białostockiego Stasia Prutisa, a wówczas mojego wykładowcy z uniwersytetu, z Politechniki, kilku wykładowców, masę kolegów właśnie z zarządu regionu, z fabryk, czyli z poszczególnych komisji zakładowych, tak. No ale pewnego dnia właśnie wyprowadzono nas z cel, kazano się spakować, przewieziono nas do Suwałk. Był przygotowany ten ośrodek w dawnych koszarach. No i tam nam rzeczywiście urządzano ścieżki zdrowia. No i dnia pewnego właśnie przychodzi do mnie Klawisz i mówi, Floszczykowski, mówię, tak, idziemy na górę. Dwóch panów akurat. Przedstawia mi się pierwszy pan i mówi, panie Floszczykowski, ja jestem wiceprokuratorem prokuratury wojewódzkiej w Białymstoku, Sawicki Bohdan. No, sobie pomyślałem, chyba będzie jazda. Prokurator mówi, a to będzie pan, który prowadzi śledztwo w kierunku pana, czyli pan kapitan Siemieniuk Andrzej. Tutaj ja dla pana uchylam internowanie, a tu pana tymczasowo aresztuję. Przysłali po mnie samochód z takim panem. On wówczas był porucznik Stupak i dwóch miał funkcjonariuszy jeszcze służby bezpieczeństwa z Suwałk do pomocy. I ten z Suwałk mówi, panie Floczykowski, bardzo przykro nam jest, ale będę musiał dla pana założyć kajdanki. Ja mówię, proszę bardzo, to jest pana zadanie takie, niech pan czyni swoje powinność. Ale drugi mówi, wie pan co, ale chyba, że pan nam przyrzeknie, że nie będzie pan próbował ucieczki. Ja mówię, panowie, proszę mi wierzyć, gdybym wiedział, że w tych lasach działa NSZ AK, na pewno w każdej chwili będę próbował uciekać. Ale tu nie ma ani AK, ani NSZ-u, chyba że wilki. A wyć nie potrafię. No to wie pan, my dla pana wierzymy i panu kajdanek nie założymy. Widziałem minę dowódcy konwoju, czyli tego SBK z Białegostoku, któremu się to nie podobało. Ale kiedy, wie pan, już podjeżdżaliśmy pod Białystok, pytam tego funkcjonariusza służby bezpieczeństwa, Suwak, mówię, wie pan co mówię, czy mógłby pan jechać ulicą Piastowską? A dlaczego? Ja mówię, pan, no, nie otrzymałem ani razu widzenia z rodziną i dziećmi. Przynajmniej z samochodu, jakbyście mnie wieźli, bym sobie zobaczył, bo może jeszcze gdzieś na saneczkach bawię się. I wie pan co, zauważyłem minę jednego i drugiego tego funkcjonariusza SB z Suwałk. I ten już był chętny powiedzieć dla kierowcy, ty, to skręć, przejedź tą ulicą Piastowską. Ale niestety dowódca konwoju, porucznik Stupak, odwrócił się do mnie i mówi, nie ma mowy, prosto do więzienia za kraty. Maj mieliśmy sprawę karną w sądzie rejonowym. Otrzymałem wyrok 1,5 roku w zawieszeniu i karę grzywny. I prokurator Sawicki, Bohdan, odwołał się od tego wyroku. No ja bym właśnie oskarżony o ujawnienie tajemnicy służbowej, czyli tego wypisu, który pogrążał mnie wobec kolegów, kiedy zabraniano funkcjonariuszom garnizonu białostockiego, funkcjonariuszom MOSB, jakiekolwiek kontaktu z nami na płaszczyźnie koleżeńskiej, znajomości. To właśnie była ta tajemnica służbowa. Na sprawie odwoławczej już nie występował pan prokurator Sawicki, tylko występował prokurator Szczeblewski, świętej pamięci, bo nie żyje. Chociaż nie mam jak podziękować, to przynajmniej powiem o nim w ten sposób, że na rozprawie mówi tak: proszę Wysokiego Sądu, no chciałbym tutaj oskarżać pana Florczykowskiego, ale w zasadzie no nie mam tu za co. Sąd wojewódzki podtrzymał ten wyrok, czyli dalej w zawieszeniu jakoś tak. No i tak znaleźliśmy się na wolności, że tak powiem. W 1982 roku nas wypuszczono. Jeden z kolegów ze Służby Bezpieczeństwa też ostrzegł, mówi: słuchaj, oni będą ci bruździć, mówi, i nie wiadomo, czy coś jeszcze tobie nie wymyślą. Ty, na ciebie są strasznie wściekli, mówi, dobrze by było, żebyś po prostu wyemigrował. Wtedy zdecydowałem się na wyjazd właśnie poza granicę. Naczelnik Wydziału Paszportów, Wydział Paszportów jako był jednym z Wydziałów Służby Bezpieczeństwa, powiedział do mnie w ten sposób: panie Florczykowski, pan dostanie paszport, jak pan zda mieszkanie. Ja mówię: ale jak to zdam mieszkanie? Jest osoba z rodziny, która zostaje. Nikt nie zostaje z pana rodziny. Proszę rozliczyć mieszkanie, zdać. Ja mówię, czyli oddać. Jak pan se chce, to niech pan tak to nazwie. I tak zostałem pozbawiony mieszkania swojego za 36 tysięcy w tym czasie kupionego. Tak mnie właśnie władze komunistyczne obdarowały. A dzisiaj, panie doktorze, mi szlak trafia, jak ten naczelnik Wydziału Paszportu opowiada w liście otwartym do IPN-u czy do prasy, jaki to on był dobry, jak on to działał zgodnie z prawem, a przecież to państwo było uznane przez ówczesne władze, przez ONZ i tak dalej. Tylko jawi się jedno pytanie, czy to państwo, to gremium międzynarodowe również informowało o tym, że potrafiło załatwić księdza Popiełuszkę, że potrafiło załatwić księdza Suchowolca, Niedzielaka, że potrafiło takiemu mało znaczącemu Florczykowskiemu zabrać mieszkanie, które on wykupił. Ciekawe, czy o tym informowali. A no na pewno nie. Ja wjechałem w 83 rok, pod koniec lutego. Zalatujemy, wie pan, do Frankfurtu. Samolot jeden ląduje, drugi się podnosi. Wie pan, na te czasy, co tam, jak człowiek pierwszy raz wyleciał, trochę wrażenie zrobiło. Od tych samolotów, wie pan, setki tysiące ludzi idzie w kierunku tych gate'ów, tych bramek. Wie pan, że ona się wystraszyła, mówi: słuchaj, póki ten samolot stoi, jaki on jest, taki jest, rosyjski, nie, ale choć, mówię, wracamy z powrotem, trudno. Ja mówię: nie, idziemy dalej. I proszę pana, proszę sobie wyobrazić, wśród tych tysiąca ludzi idziemy, ten mały, pamiętam jak dzisiaj, ciągnie tą walizeczkę, patrzę, co raczej się nie zgubił w tym tłumie, wie pan. Ale kto, do kogo? Ja mówię: nie wiem, trzeba wierzyć. Podchodzi do nas taki starszy facet, spojrzał na mnie i pyta tak: czy to pan Florczykowski? Ja mówię: tak. A to żona, rodzina Danuta i dzieci? Ja mówię: tak. To proszę za mną. Wie pan, jaka to jest ulga? W Niemczech 2 tygodnie byłem. Po 2 tygodniach polecieliśmy do Stanów, bo tam akurat żona miała rodzinę, do Chicago. Sprawy, które były w Stanach, to raczej pozostałem to dla Stanów Zjednoczonych. Może jeszcze nie czas nadszedł, żeby po prostu o tym rozmawiać. No, w Stanach byłem do 91 roku. Podjąłem taką decyzję, że skoro mam tu 5 lat przepracowanych, no przyjechałem do Białegostoku, złożyłem tu odpowiedni raport do pana ministra Kozłowskiego i Widackiego i za zgodą pana premiera otrzymałem pozytyw w kierunku właśnie przyjęcia mnie ponownego, zaliczenia tego wszystkiego. W bardzo krótkim czasie zaczęły powstawać komórki Interpolu przy wydziałach kryminalnych każdej komendy wojewódzkiej w kraju i ja tu w Białymstoku właśnie objąłem tą sekcję Interpolu. No do 98 roku. Ja pozwałem właśnie, złożyłem zawiadomienie do IPN-u, że w trakcie wykonywanych czynności służbowych przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa zostałem po prostu dewastowany moralnie, psychicznie, a przede wszystkim ubliżano mi pod względem mojej wiary. I skończyło się to aktem oskarżenia. To nie polega na tym, żeby się mścić na kimś. Ja tylko szukam po prostu prawdy. Nie może tak być, żeby Polak dla Polaka był wilkiem. Bo być może dlatego, że ja wtedy ryzykowałem głową, to teraz być może nie tylko ten funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa, którego ja skarżę, ale wielu innych może spokojnie sobie żyć, może spokojnie sobie pojechać czy do Anglii, czy do Belgii, na pewno nie do Stanów. Jaką sąd przyjmie postawę, ciężko mi powiedzieć, ale na pewno tej sprawy nie pozostawimy.
Krzysztof Florczykowski, rocznik 53. W stanie wojennym był internowany i więziony. W 1983 roku na 9 lat wyemigrował do USA. Po powrocie do Polski pracował w białostockiej sekcji Interpolu. Jest emerytem.
Gdyby ktoś mnie zapytał, czy ja bym jeszcze dla Polski to zrobił. Tak, bym zrobił to milion i jeden raz więcej, dlatego że, proszę pana, polska ziemia jest nasączona za dużo tą krwią tych ludzi, bohaterów, którzy i sowiecki bandyta, i hitlerowski bandyta by pana wykończyli. Chociażby dla Polski jeszcze milion i jeden raz więcej bym to zrobił.